Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu. Proszę Państwa, to trudna rozmowa będzie dla mnie, bo nigdy w życiu nie grałem w żadne gry komputerowe, muszę się przyznać. A chciałbym zrozumieć fenomen Cyberpunka 2077, czyli gry, która podbija Polskę, a pewnie wkrótce resztę globu również. Dlatego zaprosiłem do tej rozmowy pana profesora Jacka Wasilewskiego, medioznawcę, badacza kultury z Uniwersytetu Warszawskiego. Pan profesor jest mądry, to mnie pomoże. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panie redaktorze. No tutaj trudno być mądrym, bo jak się okazuje gra jest niezła, a akcje trochę spadają. No ale to jest wszystko zrozumiałe, bo wiadomo, że jeżeli się przygotowuje pewną grę, na którą ludzie czekają 8 lat i nagle się okazuje, że ci, którzy mają trochę starsze konsole, albo to jest PlayStation 4, albo te starsze Xboxy, nie mają takiej rozdzielczości, więc po takim oczekiwaniu, takim napięciu, no to wiadomo, że to rozczarowanie może być trochę większe.
No rozczarowanie rozczarowaniem, ale jak na razie to się sprzedaje chyba bardzo dobrze. Ja słyszałem, nie wiem, czy to oczywiście prawda, że ta gra już się zwróciła, to znaczy ledwo się jeszcze się nie pojawiła w sklepach, a już się zwróciła, a mówimy, proszę Państwa, o najdroższej grze komputerowej na świecie. Jeśli jest prawdą to, co twierdzą analitycy, to ona kosztowała, proszę Państwa, 1 200 000 000 złotych. Tak mniej więcej. Dwa stadiony budowane na Euro w Gdańsku.
Tak. To jest taka cena dużego hollywoodzkiego filmu. Przypomnijmy, że Piraci z Karaibów to było mniej więcej 400 milionów dolarów. To mniej więcej jest w okolicach Titanica, jeżeli by to przeliczyć na dzisiejsze pieniądze. No więc mamy bardzo wielką hollywoodzką produkcję.
500 osób pracowało nad tą grą. To wszystko nagle jawi się nam w oczach. No bo, przepraszam, proszę się nie gniewać, ja jestem dziadersem, mnie wolno. Mnie się wydawało, że wie pan, tam siedzi parę osób w studiu, no może jeszcze parę innych tam od techniki. No i już, i tak to się robi. A tutaj 500 osób, 500 000 ludzi, 1 000 000 000 złotych wpakowanych w produkcję. To są potężne pieniądze. To jest potężny przemysł, prawda?
Ale tak, ale to też są potężne efekty, no bo powiedzmy sobie szczerze, tam jest cała ta gra jest oskryptowana, w tym sensie, że bardzo wiele rzeczy się rusza. Tak, czyli można powiedzieć, że ten ruch, ta animacja dotyczy większości, o ile nie wszystkich przedmiotów czy obiektów w tej grze. W związku z tym ona jest no, całkowicie filmowa. Tak,
to jeszcze wytłumaczmy naszym słuchaczom, takim jak ja, którzy nie grali i pewnie nie zagrają w tę grę, że to gra przedstawia świat przyszłości, stąd te 2077. I to jest generalnie wizja dość paskudnego świata przyszłości. My się w tej grze rodzimy, powstajemy, możemy sobie wybrać płeć, możemy sobie wybrać wszystko z fryzurą włącznie. Fryzura to jest coś, nad czym się zastanowię. I co? I możemy się piąć po drabinach tej społeczności. No jest to świat mafijno-korporacyjno. No mroczny, co tu gadać.
Mroczny, ale on fantastycznie wpisuje się w dzisiejsze lęki, ponieważ myśmy mniej więcej na początku lat 90. mieli taką utopię, że teraz już będzie wszystko lepiej. Jak pamiętamy, Francis Fukuyama pisał, że jest koniec historii, teraz już będzie szczęśliwiej i tak dalej. I nagle się okazuje, że te wszystkie populizmy, że korporacje, że klimat, no, że całkiem jest niedobrze. I te napięcia, które powstają, są naszym udziałem. W związku z tym ta gra, która zaraz sobie powiemy o początkach, dlaczego ona mogła odnieść taki sukces. W związku z tym ta gra trochę się wpisuje w dzisiejsze lęki, takie dystopijne, związane właśnie ze światem, który nie jest zbyt dobry. Jeżeli byśmy sobie porównali ją do różnych historii, które są opowiadane na Netflixie dzisiejszym, no to można powiedzieć, że ona jest bardzo mocno w trendzie. Tak?
Panie profesorze, zwracam się do profesora Jacka Wasilewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, badacza kultury, świata, także świata gier. Panie profesorze, no nagle się okazuje też, bo na to chciałbym zwrócić uwagę, że Polska staje się całkiem silnym producentem tych gier komputerowych. Wiedźmin 3 już był na 24. Tak, miejscu najlepiej sprzedających się gier na świecie. Spodziewamy się wszyscy, że Cyberpunk ten wynik poprawi. To są miliony ludzi. Prawie 30 milionów osób na świecie grało w Wiedźmina 3. W Cyberpunka pewnie będzie grało jeszcze więcej. Dlaczego jesteśmy nagle tak dobrzy w tym, Zwłaszcza, że jak pan powiedział, też trzeba włożyć w to kolosalne pieniądze, a nie potrafimy robić, nie wiem, na przykład wielkiego filmu hollywoodzkiego.
Potrafimy robić prawdopodobnie wielki film hollywoodzki, bo te produkcje Jana Kawalerowicza, które były w latach 60., one mogłyby do tego pretendować, no ale przede wszystkim to jest kwestia tego, że filmy robione u nas trochę są obliczane na polski rynek, a mniej na międzynarodowy. Na międzynarodowym sprawdzają się te bardzo intymne filmy typu Ida, prawda, więc to są filmy robione no, za bezcen, patrząc na hollywoodzkie...
I patrząc na Cyberpunka 2077, tam rzeczywiście pieniądze są zupełnie inne. Ale profesorze, bo mnie jeszcze jedna rzecz interesuje. Zostawiając na moment tę grę, wrócimy do tego w internetowej części rozmowy. To, proszę państwa, jest świat, którego ja do końca też nie rozumiałem. Jak się dowiedziałem jakiś czas temu, że firma CD Projekt jest warta na giełdzie, ja wiem, że zaraz się znajdą tutaj tacy, powiedzą, że na giełdzie, ale to nie naprawdę. No niemniej jednak na giełdzie jest, proszę państwa, warta więcej niż Orlen ze wszystkimi swoimi stacjami benzynowymi, no to mi resztka włosów wypadła z głowy. Jak to możliwe? Gdzie ja zasnąłem? Co przegapiłem? Co wyście zrobili ze światem, kiedy spałem?
Więc mniej więcej zasnął pan redaktor wtedy, kiedy okazuje się, że my możemy uczestniczyć w globalnym rynku. Bo przypominam, że to nie jest, że ta gra została zbudowana na pomyśle takiej gry Mike'a Pondsmitha. I to była taka gra role-playing, po prostu taka książeczka i ta akcja była osadzona, to się kiedyś nazywało chyba Cyberpunk 2020, czyli to dotyczyło naszego roku. Dlatego tak ważne było, żeby to wypuścić teraz. No i tam były te...
No i przenosimy się o ponad 50 lat i wygląda na to się... Profesorze, chcę jeszcze zdążyć z jednym pytaniem, bardzo ważnym. Zbliżają się święta. Pewnie rodzice zastanawiają się, czy kupić dziecku taką grę na święta, bo ono naciska, ono by chciało, wiadomo, wszyscy grają. Mazurek o tym w radiu gada. I co? Kupić, czy jednak powiedzieć nie, zostaw, książkę kupujemy?
No problem jest taki, że świat tej gry, on nie jest za bardzo wychowawczy, tak bym powiedział, więc to zależy, czy my chcemy po prostu wzmocnić dziecko, żeby ono miało o czym gadać z kolegami i żeby miało tak zwany kapitał społeczny i wtedy tak, ale musimy być pewni naszych wartości rodzinnych, czy też wprost przeciwnie, przez cały czas jesteśmy zapracowani, nie jesteśmy w stanie gadać z dzieckiem i chcemy, żeby ono było izolowane od wszelkiego zła tego świata, to wtedy nie.
No więc... I to jest bardzo dobra odpowiedź, a jeszcze jedno, ale tu mi brakuje jeszcze jednego, niech pan to powie, bo pan jest mądry, a ja matoł, że trzeba kupować książki.
Trzeba kupować książki, tylko pamiętajmy teraz, że to nie jest tak, że książka jest samodzielna. Czyli tak jak mieliśmy książkę Wiedźmin, która zaczęła się dużo lepiej sprzedawać po grze, kiedy ludzie
grają. Ale niekoniecznie książkę Cyberpunk, można kupować inne książki, prawda?
Tak, więc myślę, że i będą i filmy cyberpunk, i książki cyberpunk, i figurki cyberpunk, więc, więc czasami jest tak, że można kupić grę, żeby zacząć czytać książki. Myślę, że to jest całkiem przyjemna droga i bardzo prawdopodobna.
Nasza droga wjedzie w tej chwili do rmf24.pl i do interi.pl. Tam porozmawiamy o fenomenie nie tylko tej gry. Proszę państwa, skoro mam w studiu człowieka, który odpowiada za różne trudne słowa w Radzie Języka Polskiego, to porozmawiamy też o tym, czy ja jestem dziadersem i czy Julka jest obraźliwa. Ale to wszystko, obraźliwa, przepraszam. I to wszystko w internecie, w rmf24.pl, w interi.pl. A słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Ale panie profesorze, zanim porozmawiamy o tych dziwnych słowach, to jeszcze wróćmy do świata gier. Pan jakoś tak mało pedagogicznie tutaj wystąpił. Ja tu się spodziewałem jednak no, większej solidarności rodzicielskiej, że pan powie tutaj zagrzmi, pogrozi palcem profesorskim i powie książki czytać, książki, a nie tylko grać.
No ale właśnie książki się czyta z tego powodu, że jest coś ciekawego. No, nie ma sensu czytać książek typu Sierotka Marysia, albo jakiś inny książek nawet w Pustyni i w Puszczy, bo po pierwsze w Pustyni i Puszczy jest rasistowskie i w ogóle nie przyznaje do dzisiaj.
Ale książkę warto przeczytać choćby dlatego, żeby poznać pewien kod kulturowy, choćby po to, żeby wiedzieć w Pustyni i w Puszczy, co oznacza kalizm, co oznacza mentalność Kalego, prawda?
wszystko jest ok, pod warunkiem, że czytamy inne książki, które pozwolą nam ten kod kulturowy przyjąć z pewnym dystansem. Natomiast jeżeli my czytamy zupełnie nieświadomi, no to wtedy można powiedzieć, że się sami propagandyzujemy. Więc to nie jest tak, że każde czytanie książki jest dobre. Ja przypominam, że książka jest naszym fetyszem i jak ona powstawała, no to Platon mówił, że to nie jest dobrze czytać książki, że dobrze jest rozmawiać. Na przykład przez radio. I to jest właściwa postawa. Książki oczywiście zrobiły swoją robotę i one mają bardzo ciekawą rzecz, mianowicie jesteśmy oderwani od emocji mówiącego. W związku z tym książki przyniosły trochę bardziej taki racjonalny sposób rozmawiania czy dyskutowania na różne tematy, ale to nie jest tak, że każda książka jest bezpieczna i dobra, bo kiedy książka jest przede wszystkim nudna, to wtedy zniechęcamy się do innych książek i tutaj szkoła bardzo mocno pracuje na to, żeby zniechęcić dzieci do książek. No niestety tak jest.
To prawda, dlatego rola nasza w tym, żeby jednak walczyć ze szkołą i podsuwać te lepsze, ciekawsze książki. Profesorze, czy gra komputerowa, bo o grze chciałbym porozmawiać, nie tylko o cyberpunku, czy gra może być takim elementem kultury, właśnie tak samo ważnym, równoważnym jak książka, jak symfonia, jak balet?
Oczywiście, to jest tak, że my kiedy widzimy film, to bardzo, bardzo długo, to może inaczej, zapominamy o tym, że film był traktowany po macoszemu jako taka gorsza część sztuk, w związku z tym to, że on stał się 10. muzą, no to zabrało mu trochę czasu. I teraz jeżeli mówimy o grze komputerowej, to gra komputerowa jest połączeniem książki, filmu i w pewnym sensie snu, dlatego że istotne w grze jest to, że jest to pełne zanurzenie, to co jest nazywane immersion, że my możemy sami budować historię. Tak więc tych wątków na przykład w cyberpunku jest bardzo wiele. W zależności od tego, jakie są nasze wybory, to gra toczy się tak albo inaczej. To jest kluczowe. To nie są te proste gry, gdzie mieliśmy prostą planszę, którą trzeba było przejść i można było mniej albo bardziej sprawnie to zrobić. To jest tak, że my za każdym razem, kiedy przechodzimy tę grę, to ona trochę inaczej się toczy. Tam są dialogi, które nas śmieszą. Tam są, no ja przypominam, że jest ta postać Keanu Reevesa, który jest tym hollywoodzkim bohaterem, więc ona od razu była zaplanowana globalnie. Więc te gry, które są ciekawe, które nas wciągają, to są takie otwarte światy, w których my możemy sobie swobodnie wędrować. Więc jeżeli pan redaktor na przykład nie lubi jeździć na koniu realnym, to w Wiedźminie na wirtualnym może sobie redaktor przemierzać różne szlaki, spotykać różne osoby i to nie jest przewidywalne, tak? Bo samemu się odpowiada, jest oczywiście scenariusz, ale samemu się odpowiada za ten wykreowany świat. I teraz jeżeli mówimy o tym, dlaczego gra
ale
jest...
Ale dobrze, momencie, a czy przez gry przebija jakiś światopogląd? Czy na przykład w grach jest świat idei, jest polityka, są spory, którymi my żyjemy dzisiaj. Nie chodzi mi o spór między PiS-em a Platformą umowny, tylko w ogóle takie spory szersze, te spory, w którym żyje no, realny świat, nie świat wirtualny.
Redaktorze, to w ogóle cieszę się, że o tym rozmawiamy, bo to jest bardzo rzadko poruszany temat. Otóż na przykład w tym cyberpunku mamy kwestie związane z istnieniem człowieka jako takiej formy cybernetycznej, tak? Czyli takiej, która przez cały czas może, jeden z tych gangów się rozwija w ten sposób, że wymienia sobie różne części. No i to są te kluczowe pytania dzisiejsze. Ile my części możemy wymienić, żeby przestać być człowiekiem? No nie? Czyli czy Darth Vader jest człowiekiem, czy nie? Czy jak zostaje mu tylko umysł, to jest nadal człowiek? Czy nie? Czy można bezcześcić jego ciało, które jest kompletnie metalowe, czy też wprost przeciwnie, to jest nadal ciało człowieka? To są kluczowe pytania związane ze współczesnymi granicami rozumienia człowieka, człowieczeństwa, etyki i tak dalej. Wiadomo, że w grze, która jest uniwersum pewnym, są pewne przesłania, czyli w zależności od tego, jakimi wartościami się kierujemy, to w tym świecie albo wygrywamy, albo nie. I takie gry typu Grand Theft Auto, prawda, czy ten Cyberpunk, czy inne takie gry, one umieszczają nas w świecie przestępców, gdzie trochę trzeba być bezwzględnym i żeby piąć się po tej krainie. Druga rzecz, że to jest super stylowe, czyli można powiedzieć, że w dużej mierze te wszystkie gry wzbudzają naszą tęsknotę, wzbudzały naszą tęsknotę za zamkniętymi fryzjerami w lockdownie, tak? No bo tam po prostu jest taka stylówka lat 90. że trzeba super wyglądać, nawet jak się jedzie, nawet jak się jest gangsterem czy złodziejem. I oczywiście było wiele takich gier, ja nie chcę ich teraz reklamować na antenie, które dotykały złego świata w tym sensie, że można było tam robić rzeczy, które są kompletnie
zakazane. No dobrze, ale to pan opowiada trochę o grach, rozumiem. I ja zadałem trochę inne pytanie. Znaczy, to było pytanie, czy przez te gry przebija jakaś, no, taka też myśl ideowa, jakiś konflikt. No bo jak ja słyszę, podkreślam, jestem człowiekiem, który w Cyberpunka nie grał i zapewne nie zagra, bo po prostu nie gra w gry. Nie zniechęcam nikogo, ale sam nie gram. Jak słyszę, że tam jest świat wielkich korporacji, to myślę sobie, aha, czy tutaj antyglobaliści będą się cieszyli, bo walczą z wielkimi korporacjami, czy raczej się zmartwią, bo korpo też jest fajne.
Raczej się zmartwią, ponieważ to jest świat doprowadzony do takiego przykrego stanu, gdzie to nie obywatele, którzy w państwie sprawują władzę, no zależy w jakim, prawda, bo na przykład w naszym to jest trudno, ale mamy jakąś taką ideę, że obywatele sprawują władzę i mogą tę władzę dać albo zabrać, natomiast w świecie...
To akurat u nas się też zdarza, ale tak, no, zostawmy to.
Więc można powiedzieć, że to jest taka bolączka czy strach współczesnych progresywnego światopoglądu, że te globalne korporacje właściwie będą mogły sobie robić co chcemy i patrząc na to, co robi Facebook, patrząc na to, co robią inne korporacje typu Amazon, no to my trochę jesteśmy w pułapce, trochę trudno nam jest je powstrzymać, dlatego Unia Europejska no, w jakiś sposób próbuje z nimi walczyć. Ja nie widzę ciągle w Polsce wprowadzenia tego podatku, chociaż się mocno o tym chociaż dużo się o tym krzyczy. Więc w zależności od tego, jakim sposób działania tego człowieka w tym uniwersum gry wybierzemy, to pewne idee można po prostu promować albo nie. Tak? Druga rzecz, która dotyczy wpływu, to jest kwestia muzyki, ponieważ my w grze jesteśmy ciągle nastawieni na pewien rodzaj muzyki. Na przykład w Cyberpunku jest bardzo dużo dobrych polskich niszowych muzyków i można powiedzieć, że ta gra jest wielkim promotorem tych wszystkich twórców, którzy nagle będą odsłuchiwani w milionach domów na całym świecie, mimo że wcześniej właściwie no, być może nikt by się nimi nie zainteresował. Muzyka również jest przecież medium, które nas w ten czy inny sposób do świata nastawia. Więc po pierwsze, jakim my bohaterem jesteśmy w grze? Po drugie, czy akceptujemy te wartości i czy one nam się podobają? Ponieważ my identyfikując się z bohaterem za każdym razem trochę nabieramy czy przejmujemy jego wartości, które pozwalają nam wygrywać w tym świecie gry. Więc można powiedzieć, że jeżeli gdzieś pilnować jakiejś wartości, to właśnie świat gier jest dużo ważniejszy według mnie niż świat seriali, czy nawet świat książek, bo do książek my jesteśmy bardziej zdystansowani, w grze jesteśmy zanurzeni całkowicie. Więc jeżeli mówimy o takich przekazach propagandowych, to myślę, że gra jest genialnym miejscem do tego, żeby je umieszczać. Dlaczego? Dlatego, że my...
Czyli Orlen nie powinien kupować Polska Press, albo jak słyszymy teraz Rzeczpospolitej, tylko powinien po prostu kupić CD Projekt i tam promować wszystko to, co promować chce.
No trudno będzie kupić ten CD Projekt. Prawda?
Ja wiem, tak. Właśnie o tym rozmawialiśmy. To nie te pieniądze jednak.
I chyba to jest bardzo dobrze. Co więcej, CD Projekt miałby dużo więcej obrońców niż Polska Press.
Tak sądzę, ale profesorze, zostawmy świat gier na moment, bo ja jednak chciałbym też skorzystać z tego faktu, no niebagatelnego jednak, że jest pan profesorem uniwersyteckim i to w dodatku specjalistą od języka również. Jest pan w Komisji Żywego Języka Rady Języka Polskiego, tak przynajmniej przeczytałem, zaraz się okaże, że coś pokręciłem. Nie pokręciłem? Wszystko dobrze? Na razie?
Na razie tak.
No. Uff, to dobrze, to teraz będzie pytanie, czyli łatwiejsza w sumie część. Proszę pana, czy ja jestem dziadersem?
To zależy, jak bardzo pan uczestniczy we władzy, panie redaktorze, ponieważ są oczywiście osoby, które potrafią być elastyczne i potrafią wejść w dialog z młodym pokoleniem, natomiast jeżeli umieszczamy się na pozycji hierarchicznej, pouczamy, mówimy, że to, co my wiemy, to jest najlepsze, to wtedy nie.
To wtedy już jesteśmy dziadersami. Aha, czyli to tak nie do końca wiek, ale też... Ja myślę, że Dziaders to jest po prostu taki wykluczony też, no taki jak ja, Neptek, który... Neptek właśnie, już nikt nie mówi tak.
Który był kiedyś, prawda? Bo w latach 60. był wapniak i on był po prostu stary i wiele rzeczy nie rozumiał, a Dziaders ma taką konotację związaną z tym, żeby jednak mówić jak ma być. I to jest cała tragedia współczesnego pokolenia, bo dziadersi nie rozumieją współczesnych wyzwań, ponieważ ich wektor jest skierowany...
Obawiam się, że pan mówi o mnie, naprawdę. Proszę państwa, ta rozmowa jednak przybrała niebezpieczny kierunek. Porozmawiamy może o młodszych ode mnie. A Julki, czy Julka to słowo obraźliwe? Przetoczył się, proszę państwa, spór, informuję, bo nie wszyscy mogli to śledzić. Mianowicie jest takie słowo Julka, pisane również małą literą. Julka z Twittera, ale nie tylko z Twittera, to było takie dziewczę, które no owszem wygląda, ale może rzadziej myśli. O, tak bym to ujął, a w każdym razie przekazuje banalne te przekazy twitterowe, przekazuje je reszcie świata trochę bezrefleksyjnie i są to zwykle bardzo liberalne, progresywne przekazy. No i czy to słowo jest obraźliwe, czy też... No jak na internet dopuszczalne.
Właściwie to zależy głównie od intencji, bo zawsze z takimi rzeczami jest kłopot, bo w samej Jolce jakby nic nie ma negatywnego. Natomiast pytanie, w jakim kontekście zostaje osadzone, bo jeżeli zostaje osadzone w kontekście po prostu niefrasobliwości, że się tak różne rzeczy niefrasobliwie dalej przekazuje, bezrefleksyjnie, no to jest to pewna ocenność i tutaj zbliżamy się gdzieś do Grażyny i Janusza. Trudno powiedzieć, kiedy Grażyna i Janusz są w porządku, kiedy są ironiczni, a kiedy są obraźliwi. Natomiast jeżeli ta intencja jest rzeczywiście obraźliwa w tym sensie, że słowo funkcjonuje w miejscu, w którym powinno funkcjonować inne słowo i staje się eufemizmem tego słowa, no to ono wtedy jest obraźliwe. Więc to nie jest tak, że te słowa są obraźliwe same z siebie, ale bardzo ważne jest to, jak my odczytujemy intencję autora. No i wtedy staje się obraźliwe. Wydaje mi się, że jeżeli te konteksty negatywne, takie wyśmiewające, wyzywające będą przeważać, no to to słowo może stać się obraźliwe. Pamiętajmy, że wiele jest takich imion, które nagle starają się nam opisać pewien typ człowieka. No i ta Julka jest jednym z tych, jednym z przykładów.
No tak, to prawda. To prawda. Mnie, tak. To potrafię sobie wyobrazić, że jak ktoś mówi, nie wiem, o Angelice, to też może coś mieć na myśli. A właściwie, jak ktoś mówi o Robercie, to co? No Robert to nuda. No, jak nie Gadocha, to Lewandowski zawsze gra w piłkę.
Coś w tym jest. No Kubica jeszcze, prawda?
Prawda? Czyli jednak sportowiec. Proszę państwa, gdzie ja się, co powiem, to się wkopię. Naprawdę musimy znaleźć jakieś bezpieczniejsze tematy. Ja i sport, jakoś to się tak rozeszło. Profesorze, jeszcze jedno. Oprócz koronawirusa i wszystkich tego, i wszystkich pochodnych, wszystkich covidów, etc., czy jest jeszcze jakieś inne słowo 2020 roku, które zapamiętamy?
Według mnie no, zapamiętamy oczywiście te wszystkie lockdowny, tak, bo ono się pojawiło i weszło i to jest coś zupełnie innego niż izolacja albo jakieś inne rzeczy, które funkcjonowały wcześniej, bo to jest zamykanie wszystkiego, ale wydaje mi się, że również dosyć takim światowym słowem, które się pojawiło, to jest boomer. No nie? I ten boomer jest rzeczywiście obraźliwy i tutaj zarówno ja, jak i pan jesteśmy trochę tymi boomersami, którzy niewiele rozumieją. To jest gdzieś blisko Dziadersa, ale konotacja jest trochę inna.
Ale to absurd, dlatego że boom, bo ja rozumiem, że to nawiązuje, przynajmniej miało nawiązywać do baby boomu, ale to jest jednak, proszę się nie gniewać, to pokolenie naszych rodziców, a nie my.
No właśnie, no, chyba że pan redaktor czuje się jakimś milenialsem albo tam.
Ja
tam.
Niekoniecznie. Ja właśnie nie wiem, kto ja jestem, proszę pana. No, tak, no jestem taki, co ja jestem? No nic nie jestem. Ja wiem tylko, że jak ja się urodziłem, to jak syn to Robert, a jak córka to Gadocha. I co? I tyle. No. Dzieciństwo za Gierka, nastoletnia młodość za Jaruzela, a teraz proszę, na co mi przyszło. Zostać boomerem i dziadersem w radiu.
Ważne jest to, że dla pokolenia na przykład mojego syna, który jest w liceum, to to powyżej 35 to już jest jedna magma.
Nie? A powyżej nie... 30, proszę pana, to on z trudem pewnie rozpoznaje, ja wiem, bo ja mam też progeniturę w tym wieku, oni z trudem dopuszczają do świadomości, że ktoś może mieć tyle lat i żyć w ogóle.
No więc dlatego bardzo popularne są te filmy zombie, prawda? I w tych filmach zombie też, też widzimy, że to żyje, ale nie wiadomo w jaki sposób. I to też jest jeden z takich pytań, które można sobie zadać o dzisiejszy status człowieka. Tak, bo z jednej strony mamy te wszystkie filmy typu Apokalipsa Zombie, gdzie są ludzie kierowani zupełnie jakimś takim dziwnym, niezrozumiałym, bezrefleksyjnym pędem,
no a tak,
z
tak,
drugiej strony mamy te super maszyny, które zagrażają człowiekowi i będą nim rządzić. Więc my jesteśmy na jakiejś takiej cienkiej ścieżce, na kruchym lodzie chodzimy i z dwóch stron mamy taką ideę człowieka, który albo jest zagrożony przez wchłonięcie przez maszyny, albo jest zagrożony taką no, byciem właśnie takim...
Nie. Przepraszam bardzo, czy ja usłyszę dzisiaj coś optymistycznego? Wie pan, wchłonięcie przez maszyny. Ja tutaj mam wirusa na co dzień. Politykę, która mnie po prostu przeraża albo zanudza, wchłonięcie przez maszyny, coś miłego, proszę pana, święta idą, nie słyszał pan?
Było przecież wcześniej już miłe, że,
co było
że
nie miłego?
Mieliśmy peta na tym, no to jest miłe i koniec, już to jest tak bardzo miłe, że teraz trzeba koniec. Się trochę pomartwić.
Jezus Maria, naprawdę, co za ludzie. Poszukam jeszcze, proszę, jakiegoś optymistycznego profesora, proszę państwa, jeszcze kiedyś znajdę, no, młody profesor, a jednak nieoptymistyczny.
Sprawczym i bardzo trudno jest wykrzesać energię i nadzieję i to się przejawia w bardzo dużej liczbie na przykład depresji klimatycznych. Na zachodzie głównie, ale u nas też zaczyna ta liczba bardzo wzrastać.
Proszę państwa, czego akurat państwu nie życzę? Nie życzę państwu depresji klimatycznej i żadnej innej. Życzę mimo wszystko w trudnych czasach uśmiechu. Bez względu na to, czy państwo będą grali w cyberpunki, w cyberpunki, czy w cokolwiek innego, czy też po prostu czytali książki, albo nie wiem co, pielęgnowali, no właśnie, rodzinę, wychodząc ją na spacery, bo na spacery można.
Można też grać w cyberpunka jako grę planszową.
Właśnie chciałem spytać, czy wyszła wersja dla boomerów, taka wersja planszowa cyberpunka?
I pewnie będzie można dorwać na Allegro, ale myślę, że zaraz będą jakieś reedycje. Muszą być.
Muszą być. Ach, proszę państwa, to była rozmowa, w której ja się wiele ciekawych rzeczy dowiedziałem. Wkroczyłem w świat nieznany mi, wkroczyłem tam na chwilę, pewnie nie na stałe. Bardzo panu serdecznie dziękuję, panie profesorze. Kłaniam się nisko panu, państwu. Do widzenia.